Tomasz Łysakowski, psycholog, kulturoznawca, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie.
Witam. Czy te wywiady zawarte w opasłym tomie Wywiad z historią Oriany Fallaci, czyli właściwie takie podsumowanie jej dziennikarskiego życia i spotkania z wielkimi, kontrowersyjnymi często postaciami władzy, czy to są dobre rozmowy?
To są świetne rozmowy, tylko że teraz, jak już przejdziemy troszeczkę szybciej do tego tematu, o którym było przed programem, teraz coraz rzadziej się takie rozmowy czyta. Nie zawsze w mediach elektronicznych. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie popatrzymy, jaką filozofią rządzi się medium elektroniczne, to jest przeczytać, jak najszybciej przetrawić, albo dostać towar przetrawiony, zapomnieć. To są wywiady, które wymagają od czytelnika pewnego, po pierwsze, przygotowania, po drugie, pewnej inwestycji. Tom jest opasły. Te wywiady oczywiście czyta się szybko, bo dotyczą takich postaci żywych. Oriana Fallaci zresztą świetnie pisała. Natomiast jak popatrzymy sobie choćby na tę ich objętość, dzisiaj już się takich wywiadów nie spotyka, jeśli już to rzadko, choćby dlatego, że wielkość tekstu w większości gazet w ciągu ostatnich 20 lat drastycznie się zmniejszyła i nawet mówi się o fenomenie za długie nie czytam.
A co z tym paradoksem? Internet właściwie ma pojemność nieograniczoną. Można tam włożyć więcej treści i podobno są tam nie tylko ci czytelnicy powierzchowni, którzy się spieszą, ale ci wyspecjalizowani, ci, którzy szukają pogłębionych treści. No i obok takich płytkich, newsowych informacji jest przecież miejsce na teksty pogłębione. Nie ma w nas już takiej potrzeby, żeby się zatrzymać i dłużej porozmawiać?
Jest taka potrzeba, ale większość osób załatwia ją troszeczkę inaczej. Poprzez system odnośników. Internet to jest medium, które zrewolucjonizowało nasze myślenie o informacji przede wszystkim przez system hiperlinków. Jak sobie wyobrazimy, jak kiedyś czytało się artykuł, czytało się go od początku do końca, biorąc pod uwagę pewne aspekty, pewne informacje tam zawarte i ewentualnie potem pogłębiały się te informacje albo nie. Dzisiaj czyta się to klikając w odnośniki. Mogę wejść sobie na Wikipedię i tam klikam w kolejny odnośnik, kolejny, potem łapię się na tym, że jest 300 różnych w przeglądarce okienek otwartych. Natomiast jak sobie popatrzymy, ludzie w ten sposób pogłębiają swoją lekturę przez ten system odnośników. Ale co się z tym wiąże? Tak naprawdę nie są potem w stanie, bo nasza objętość naszego mózgu nam nie pozwala na to, właściwie przetrawić te informacje do końca. Dlaczego? Bo nigdy nie dojdziemy do wszystkich odnośników Wikipedii. One przyrastają prawdopodobnie w szybszym tempie, niż my je otwieramy.
Czy coś tracimy odchodząc od takiej formy wywiadu, jaką uprawiała Oriana Fallaci?
Ależ oczywiście, że tracimy. Tracimy dostęp do pewnej informacji, która już została przetrawiona, przygotowana przez kogoś, kto bardzo często jest inteligentniejszy albo więcej wie o danym problemie niż my. Kiedy nam podaje dzisiejszy internet informacje surowe, bardzo często to są informacje agencyjne, które są po prostu przedrukowywane, nie wiem, na przykład Whitney Houston zmarła. I oczywiście te informacje w najprzeróżniejszych językach mogliśmy przeczytać kilka dni temu i ona wyglądała tak samo, gdzie by się nie pojawiała. Czy to umiera Whitney Houston, czy Wisława Szymborska, to jest ten sam schemat. On ma pewną wartość poznawczą, bo my się dowiadujemy, ktoś nie żyje, ktoś się urodził, coś się zmieniło, ale nie daje tej pełnej informacji. Ta pełna informacja wymagała napisania czegoś dłuższego, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że coś ma być po prostu szybko, dlatego że w kolejce do naszej głowy czeka już 10 innych informacji. My się musimy z tą uporać, żeby zajrzeć do tych kolejnych newsów, które już tutaj nas bombardują, już świecą, już chcą, żebyśmy je otwarli.
No, w tym kontekście te długie, pogłębione rozmowy Oriany Fallaci, czyli taka jedna narracja wymagająca właściwie skupienia, wydają się strasznym nudziarstwem, ale chyba jednak nim nie są i może jeszcze uda nam się dzisiaj porozmawiać o tym, co było tą unikatową sztuką rozmowy w wykonaniu Fallaci.
Tomek Łysakowski jest dzisiaj naszym gościem, a pretekstem do naszego spotkania jest pojawienie się na rynku książki Oriany Fallaci. To jest zbiór wywiadów, jakie przeprowadziła w trakcie swojej kariery dziennikarskiej. No, to wywiady Oriany Fallaci są takim najlepszą formą dziennikarstwa, jeśli chodzi właśnie o wywiad. Co powinno się złożyć na, jakie powinny być części składowe takiego doskonałego wywiadu?
Po pierwsze, ludziom wydaje się, że wywiad jest łatwo zrobić, że po prostu wystarczy znaleźć sobie ciekawą osobę, przyjechać do niej, zadać jej parę pytań, usłyszeć odpowiedzi, spisać te odpowiedzi, ewentualnie poprawić parę rzeczy językowo, żeby to nie było bo tak czasami to się jeszcze z rozpędu poprawia i jest wywiad. Tymczasem nie. Rena Fallaci po pierwsze bardzo starannie wybierała sobie ludzi do wywiadów, po drugie wybierała bardzo często postacie, które same z siebie nie chciały tych wywiadów udzielać. Tam jest tak, że ona nie dość, że była sławną reporterką, do której dzisiaj myślimy sobie, politycy by się w kolejce ustawiali i płacili jej za to, żeby te wywiady były. Ona zwykle wybierała ludzi, którzy nie chcieli jeszcze w dodatku. To znaczy, było to coś, co było pewnym wyzwaniem, ale z drugiej strony można było mieć gwarancję, że na przykład wywiad z taką postacią w ten sposób przeprowadzony to tylko Rena Fallaci w takim czasopiśmie. Ale druga sprawa to jeszcze była dziennikarką, która nie bała się zadawać pytań i to takich pytań, które mogły ją troszeczkę, mogły bardzo zirytować jej rozmówców, którzy, powiedzmy sobie szczerze, byli czasami ludźmi nieobliczalnymi i ona w kilku miejscach wręcz pisze, że bała się, że po tym pytaniu teraz skończy w więzieniu albo zostanie zastrzelona, natomiast no nie została. I zadawała te pytania właśnie nie bojąc się zadawać ich, nawet jeżeli później ci rozmówcy udali, że nie rozumieli, nie usłyszeli i tak dalej, nie odpowiadali. I teraz tak, jak popatrzymy sobie dzisiaj na to, co dzisiaj stało się z wywiadem, to oprócz tego, o czym mówiłem w poprzednim wejściu, czyli tym, że wywiady dzisiaj są na ogół znacznie krótsze, na ogół, bo są wyjątki, ale to bardzo rzadko. To druga sprawa, wywiady bardzo stały się o wiele mniej takie pogłębione, ale znacznie mniej jakby kontrowersyjne. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś media były pewną siłą, która żyła sama w sobie. Choćby dlatego, że sprzedawały się. Co można było sobie wyobrazić, że były media, w które były się w stanie utrzymać tylko i wyłącznie z tego, że ludzie kupowali i dawali pieniądze na to, by było to medium niezależne. W dobie internetu zaszła bardzo duża zmiana. Otóż to nie ludzie dzisiaj biją się o treści i nie chcą za nie płacić, tylko treść bije się o dostęp do umysłu ludzi.
Ale jaki to paradoks właściwie, ta nieprzewidywalność, która była cechą wywiadów Fallaci, te ogromne iskrzące emocje, przecież ona się tam z częścią swoich rozmówców kłóciła, spierała, są właściwie sytuacje, no jeśli ona pyta Szacha Perskiego, czy nie boi się, że go zabiją, pyta Goldę Meir, czy kogoś zabiła, zadaje bardzo trudne, tak, wnikliwe, dogłębne pytania, które w ogóle muszą przynajmniej rodzić jakieś iskrzenie i ona nie może wiedzieć, do czego doprowadzą dalej. Dlaczego właśnie w dobie rywalizacji o naszą uwagę, nie możemy się, właściwie ta rywalizacja nie jest jednoznaczna z polepszeniem treści, z jakby rosnącym zaciekawieniem naszym?
Jest to rosnące zaciekawienie, ale ta rywalizacja poszła po najmniejszej linii oporu, zwłaszcza jeżeli widzimy wiodące media. Nie znaczy to wcale, że nie istnieją dzisiaj media, które nie oferują pogłębionej analizy. Tylko te media są rzadkie, są niszowe, powiedzielibyśmy, i mało kto wie, jak do nich dotrzeć. I teraz chodzi o to, że te główne media wyspecjalizowały się w papce. Czyli w czymś, co było już za czasów Fallaci, ale tego nie było aż tak dużo. Dlatego, że wtedy jednak ciągle można było gazetę utrzymać z tego, że sprzedaje się ją. Jak mówię, w tym momencie kontrowersje mogły być, w tamtym momencie kontrowersje mogły być właśnie tak budowane, że zadaję pytanie, które jest niewygodne. Nie jestem zależna od tego polityka czy od tego biznesmena. Dzisiaj współcześnie jest tak, że jednak media bardzo często przez to, że nie są w stanie się utrzymywać inaczej niż przez reklamy, są zależne od środowisk biznesowo-politycznych. I pewne rzeczy, powiedzmy, że jest współczesna Fallaci, która pojechałaby na przykład do króla Bahrajnu albo powiedzmy Kataru albo innego ważnego człowieka i zadała takie pytania, mogłoby się okazać, że przez powiązania tego człowieka w różnego rodzaju świecie biznesowym, ja akurat nie mówię tu stricte o tych państwach, ale chodzi tutaj o różnych ludzi na świeczniku, że nie da się tego zrobić. Oczywiście są dyktatorzy, którzy są na czarnej jakby liście świata, tacy jak, nie wiem, na przykład przywódcy Północnej Korei albo Iranu, ale ci oczywiście z drugiej strony nie bardzo chcą przyjmować zachodnich reporterów. Natomiast zmniejszyła się liczba ludzi, do których można dotrzeć i ze świadomością, że nic się nie stanie.
Tomasz Łysakowski, specjalista do spraw komunikacji i kulturoznawca, jest naszym gościem, a my pytamy was na naszym profilu facebookowym, czy wam udało się ostatnio przeczytać jakiś naprawdę ciekawy, intrygujący wywiad. Jeśli tak, podzielcie się z nami.
Tomek Łysakowski jest naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj już tutaj rozmowy, ale zanim do tej rozmowy powrócimy, wysłuchajmy krótkiej sondy, którą zrealizowała dla nas Marta Kowalczyk, a pytała, czy współczesne komunikatory polepszają albo może pogarszają komunikację między ludźmi.
Moim zdaniem polepszają, bynajmniej informacje przepływają szybciej do większego grona osób. Są takie czasy obecnie, że nie ma praktycznie czasu na to, żeby się z kimś spotkać, więc głównie przez nośniki multimedialne typu telefon komórkowy, Facebook, GG.
Zabija to takie rzeczywiste relacje między ludźmi, bo nie można zobaczyć określonych reakcji, gestów i cała ta cybernetyczna komunikacja jednakowoż krzywdzi tą tradycyjną komunikację.
Ja myślę, że jednoznacznie na przykład Facebook polepsza komunikację, bo dzięki temu możemy na przykład umówić się z ludźmi albo kontaktować się z ludźmi z różnych stron świata. Telefony komórkowe to samo, może nie SMS-y, bo akurat SMS-ów nie lubię, ale zadzwonić do kogoś i tak szybko wymiana informacji, dowiedzieć się co, gdzie, jak i umówić się tak samo na tej samej zasadzie, to jest bardzo pożyteczne.
No więc jak to jest? Czy nowe technologie nam przeszkadzają w komunikacji? Czy poprawiają komunikację? Czy też są tylko narzędziem, z którego różnie korzystamy?
Bardzo mi się spodobała ta uwaga, że nie ma czasu spotykać się z ludźmi, po czym zaraz, bo trzeba tyle czasu spędzać w Facebooku i w innych mediach. Otóż jest tak, że rzeczywiście korzystamy z technologii nowych po to, żeby się lepiej kontaktować łatwiej z ludźmi. I to jest ich zasługa. Ale z drugiej strony my mamy mniej czasu na kontaktowanie się z rzeczywistymi ludźmi, między innymi ze względu na nowe technologie, bo jak się patrzy, na czym większość ludzi poza pracą spędza dziś najwięcej czasu, to okazuje się, że w internecie, że wśród młodych ludzi internet już pobił telewizję, jeżeli chodzi o zjadanie czasu. Przede wszystkim dlatego, że z jednej strony możemy tam pewne treści kulturalne legalnie bądź nielegalnie ściągać z tego internetu. Natomiast chodzi o to, że druga sprawa i to, co bardzo nam zjada czas, to są właśnie serwisy społecznościowe. To jest to, że na przykład siedzimy sobie na Twitterze albo na Facebooku i patrzymy, o czym piszą nasi znajomi. Mamy poczucie, że jesteśmy z nimi w kontakcie, ale to wcale nie jest tak intensywny kontakt, jak gdybyśmy siedzieli z nimi w jednym pokoju i sobie rozmawiali. To jest kontakt urwany.
No dobrze, może ten kontakt jest inny, może bardziej rozproszony, może taki bardzo wielopłaszczyznowy, czyli już nielinearny, ale pytanie, czy możemy powiedzieć o nim, że jest gorszy? Bo on się z pewnością zmienił, ale pytanie, czy naprawdę jego jakość spadła?
Moim zdaniem tak, a zaraz powiem, wielopłaszczyznowy według mnie to jest kontakt twarzą w twarz. Kiedy ja czytam, co ktoś ma do napisania i odpisuję mu, to tutaj już sobie wyciąłem kilka płaszczyzn. Tu jest nawet mniej płaszczyzn niż kiedy rozmawiam z kimś przez telefon, bo przynajmniej słyszę jego głos, barwę tego głosu, wiem, jakie emocje on przekazuje. Jeżeli wszystkie emocje, które ten ktoś może przekazać, to są emotikony, czyli uśmiechy albo łezka gdzieś tam z przecinka spadająca, to już jest zubożenie bardzo znaczne naszej komunikacji.
I emocjonalność.
I emocjonalność. Ludzie, którzy dużo czasu spędzają na Facebooku, oczywiście mają na przykład bardzo dużo znajomych. Jak się wyliczy, to okazuje się, że ktoś, kto ma wśród dobrych znajomych 800 osób, to nie są realnie jego znajomi, bo socjologowie wyliczyli, że jakby grupa naszego stada tak zwanego to jest do kilkudziesięciu, maksymalnie 100 osób. My jesteśmy wtedy w stanie z tymi osobami bardzo żywy kontakt utrzymywać. To są nasi przyjaciele. Inni, to może być nawet kilka tysięcy, to są znajomi. Ale co z tego, że ja przeczytam, co zjadła na obiad osoba, której nie widziałem od 20 lat albo którą widziałem w życiu przez 2 godziny?
No, na pewno niewiele z tego wynika. Z Tomkiem Łysakowskim rozmawiamy dziś o tym, jak się współczesnie komunikujemy i czy jest to dobry sposób komunikowania, czy może niekoniecznie. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
W audycji Na Cztery Ręce rozmawiamy dzisiaj o sztuce rozmowy z Tomkiem Łysakowskim, specjalistą od różnych naszych zjawisk i zmian zachowań. A pretekstem do tej naszej rozmowy jest opasła, imponująca książka, zbiór wywiadów Oriany Fallaci, wywiad z historią. Mamy dla was jedną taką książkę, którą chętnie oddamy w ręce naszego słuchacza, zdolnego odpowiedzieć na pytanie o trzy nazwiska trzech osób, z którymi Oriana Fallaci zrobiła wywiady. Czekamy na odpowiedzi na trzy nazwiska trzech osób, z którymi Oriana Fallaci przeprowadziła wywiad pod SMS-owym numerem 70044. Piszcie i próbujcie szczęścia. A my pomówmy jeszcze o tej sztuce rozmawiania. Mówiliśmy troszkę o tym, jak komunikatory, jak SMS-y zmieniają nasze rozmawianie. Coraz rzadziej widujemy się twarzą w twarz, czyli coraz mniej mamy szans na osobiste interakcje, również może na silne przeżywanie tych spotkań, ale czy coś nowego, istotnego wynika dla nas z tych nowych sposobów komunikowania? Taki raport Młodzi i Media zrobiony w Polsce kilka lat temu, to było badanie etnograficzne, jeśli dobrze pamiętam, ono pokazywało, że te nowe media właściwie nie są takim złem, to znaczy, że służą na przykład młodym nastolatkom w Polsce badanym do tego, żeby przedłużać te realne kontakty ze szkolnego korytarza, że kiedy dzieciaki wychodzą ze szkoły, idą do domu, fakt, siadają do komputerów, ale dalej ze sobą rozmawiają.
Oczywiście, tylko pytanie, co jest alternatywą, bo być może kiedyś też by rozmawiały, tylko zamiast siedzieć przy komputerze, spotkałyby się, grałyby w piłkę albo oddawały się jakimś bardziej aktywnym rzeczom, które by lepiej wpływały na ich umiejętności później sportowe czy kręgosłupy.
Czyli paradoksalnie w tym świecie większej komunikacji jesteśmy jednak bardziej samotni? Do tego to prowadzi?
Nie, to nie jest kwestia samotności, bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, nowe media dają nam niesamowite możliwości, na przykład po pierwsze zawierania nowych kontaktów, na przykład z ludźmi, którzy i mają bardzo podobne zainteresowania co my, to tutaj na to już dawno temu zwrócił uwagę Umberto Eco w swoim eseju o dziobaku. Jeśli ktoś pamięta, i dla niego było to takie odkrycie, że nie sądził, że jest na świecie tylu wielbicieli dziobaka, takiego bardzo przecież nietypowego zwierzątka, a tutaj okazuje się, że jest na świecie trochę takich osób, byli się w stanie skrzyknąć właśnie w internecie. I teraz chodzi o to, jak popatrzymy, że internet umożliwia nam bardzo konkretną selekcję ludzi, z którymi się kontaktujemy. Po pierwsze, oczywiście będą to nasi znajomi z ławki szkolnej, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy takie interakcje już później tworzyć, toczyć, na przykład, nie wiem, na różnego rodzaju portalach typu platformy blogowe, gdzie ludzie poznają się, ludzie, którzy mają bardzo podobne zainteresowania, czy to będzie wędkarstwo, czy to będzie polityka, jeszcze z pewnym odcieniem będą prawicowe i lewicowe takie portale i teraz ci ludzie będą się spotykać, będą oczywiście we własnym gronie sobie rozmawiać, będą poszerzać własne jakby informacje. No i to jest bardzo fajne. To jest coś, co sprawia, że my bardzo, bardzo tym lepiej spędzamy wolny czas tak naprawdę. To znaczy, że kiedyś mogliśmy spotykać się z ludźmi w towarzystwie, w których się nudziliśmy, a teraz możemy komunikować się tylko z osobami, które mają do powiedzenia rzeczy, które nas interesują. No więc właśnie, to jest oczywiście bardzo duży plus. Druga sprawa, zwłaszcza jak ktoś jest użytkownikiem języka o większym zasięgu niż polski, typu na przykład angielskiego albo hiszpańskiego, może dotrzeć do ludzi ze swoim przekazem, do ludzi na właściwie w innych kontynentach. Może się z nimi codziennie komunikować, może z nimi rozmawiać. Jak ktoś z naszych bliskich rodziny wyjedzie na taki inny kontynent, też można codziennie go sobie widywać na Skype'ie albo na innym jakby tutaj miejscu, które nam pozwala jakby tutaj nie tylko rozmawiać, ale i oglądać tę osobę. I to jest wszystko bardzo fajne, to jest super. I dopóki na przykład oglądamy te osoby, to jest świetnie, tylko żebyśmy nie zapomnieli, że również istnieją takie osoby rzeczywiste, z którymi czasami trzeba się spotkać i trzeba się zatroszczyć. No przykład jest Japonii, który jest czasami wstrząsający, bo tam internet wszedł bardzo wcześnie. To znaczy te nowe media, Japończycy, zwłaszcza młodzi, zachłysnęli się tym i co się dzieje. No na dłuższą perspektywę okazało się, że tak, pewne umiejętności społeczne wśród młodych ludzi są w rozsypce. Są młodzi Japończycy, którzy przez lata nie wychodzą z domu, jedzenie jest dostarczane, tylko grają w jakieś gry albo tylko, nie wiem, oglądają jakieś filmy, nie zawsze przyzwoite, albo otaczają się jakimiś lalkami dziwnymi. Dlaczego? Dlatego, że nagle doszli do wniosku, czy duża część młodych ludzi doszła do wniosku, że świat zewnętrzny nie jest im potrzebny. Wszystko, co chcą, mają w domu przed ekranem.
Miejmy nadzieję, że nie stanie się to obowiązującą normą. Tomek Łysakowski jest naszym gościem. Jeszcze przez chwilę rozmawiamy o współczesnym komunikowaniu. 14 minut, za 14 minut minie północ. My tymczasem łączymy się z Anią ze Szczecina. Witaj, Aniu.
Witam serdecznie.
Ania jest jedną z osób, które wzięły udział w naszym szybkim konkursie. Pytaliśmy o trzy osoby, trzy postaci, z którymi Oriana Fallaci przeprowadzała wywiady i są to...
Między innymi Arafat, Gandhi, Lech Wałęsa również, Kissinger.
No, zgadza się. Henry Kissinger, Yasser Arafat, między innymi Indira Gandhi, nie mylić z Mahatmą, bo akurat nie o to nazwisko nam chodziło, ale gratulujemy bardzo i otrzymujesz od nas książkę, Aniu, opasły tom, życzymy długiej i cierpliwej lektury.
Świetnie, dziękuję bardzo.
Gratulujemy serdecznie i powracamy do rozmowy z Tomkiem Łysakowskim, który cały czas jest w naszym studiu. W poprzednim studiu wspomniałeś o ciekawym zjawisku, mianowicie o blogach. To jest chyba takie zaprzeczenie trochę tego współczesnego komunikowania, które nam się kojarzy przez internet, które kojarzy nam się z takimi szybkimi, wysyłanymi komunikatami, z taką komunikacją na szybko. Bardzo często wokół tych blogów gromadzą się całe społeczności i oprócz wpisów mamy bardzo merytoryczne odpowiedzi na różne tematy, na tematy, których blogi dotyczą.
Mhm, oczywiście, jako posiadacz takiego bloga dawno temu, teraz już niestety trochę leży on zaniedbany, no muszę powiedzieć, że mnie to zawsze fascynowało, że ludzie są w stanie właśnie żywo dyskutować, żywo dać się ponosić emocjom i merytorycznie dyskutować na blogach czy miejscach, które należą oczywiście do innych osób. Że są ludzie, którzy mają takie pasje, że są się w stanie tymi pasjami dzielić. Rzeczywiście blogi to jest to, co zresztą jak wiele osób zauważa, daje zaprzeczenie temu, czym stały się dzisiaj media. To, co na początku mówiliśmy, że blog, że współczesne media dziennikarskie wybrały taką opcję na skróty, że każda informacja ma być maksymalnie skrótowa, tytuł ma być leadem, bardzo często, gdzie streści nam informacje. Po pierwszym akapicie już wiadomo, co się stało, a potem możemy obowiązkowo w pięciu maksymalnie akapitach, bo więcej to mało, która informacja dzisiaj ma, poszerzyć swoją wiedzę na dany temat i to wszystko niby. Natomiast rzeczywiście jest tak, że blogi rzeczywiście bardzo często oferują pogłębioną analizę, ale pytanie, czyje blogi? Bo weźmy pod uwagę, że tutaj było tak, że właściwie cała populacja w pewnym momencie przekrój pełnej populacji pisał blogi. Dzisiaj to jest rzadsze, bo jednak jest to znacznie cięższa praca niż na przykład napisanie notki na Twittera czy na Blipa, więc ludzie wybierają bardzo często tą drugą formę. Natomiast ludzie, którzy są specjalistami zwłaszcza, pozostali przy blogach i dzisiaj te blogi istnieją i właściwie mają wyższy poziom niż na przykład 5 lat temu czy 10.
Czyli są takie miejsca, w których się wirtualnie spotykamy, żeby poważnie, merytorycznie i właściwie w sposób ciągły wymieniać się opiniami, bo przecież blogi to są bardzo żywe miejsca, takie odświeżane regularnie, do których zaglądają i czytelnicy, i ich twórcy. Ale ja chciałam zapytać o drugi koniec tego kija dotyczącego rozmowy. To znaczy, czy to, że więcej jesteśmy w sieci, utrudnia nam realne kontakty? Bo wspominałeś również o tym, że troszkę zatracamy taką zdolność bycia ze sobą w rzeczywistości. Czy to, że jesteśmy coraz bardziej swobodni, może zdolni i kompetentni do rozmowy wirtualnej, idzie równolegle z tym, że coraz bardziej jesteśmy skrępowani sobą, kiedy jesteśmy naprawdę w rzeczywistości, tak jak teraz, metr od siebie?
Nie, ale badania pokazują coś bardzo, bardzo zagadkowego, znacznie bardziej zagadkowego. Otóż nie tyle nam utrudnia kontakt, bo my się kontaktujemy tak, jak się kontaktowaliśmy. To znaczy, jeżeli mamy na przykład kompetencje wysokie, to oczywiście będziemy się dobrze kontaktowali w takim świecie rzeczywistym, bez względu na to, ile będziemy czasu spędzać w sieci. Natomiast sieć daje pewne możliwości, o których wcześniej nie było, przede wszystkim pewnemu typowi ludzi. Chodzi o introwertyków. Wcześniej introwertycy to była taka kategoria ludzi, którzy właściwie nie mieli żadnych znajomości, bo im się było strasznie trudno przełamać i wyjść do kogoś. Dlatego, że rozmowa twarzą w twarz dla introwertyka jest bardzo trudna, rozpoczęcie tej rozmowy. I co się dzieje? Ci ludzie bardzo często z różnego rodzaju fobiami społecznymi, oni nie mają tych fobii w internecie, bo my w internecie jesteśmy bardziej ekspresyjni, częściej sobie ubliżamy, ale częściej ze sobą zaczniemy rozmawiać, nawet jak jesteśmy nieśmiali. Dlatego okazuje się, że ci ludzie są w stanie po pierwsze nawiązywać kontakty znacznie lepsze przez internet, które potem mogą trwać w świecie rzeczywistym, a po drugie jeszcze jest bardziej też złowieszczy w
wynik tego. Otóż te kontakty mogą mieć na przykład, nie wiem, mogą mieć naturę seksualną, może to być zdrada i tak dalej. I te ludzie, którzy wcześniej bali się, na przykład byli nieśmiali, albo w ogóle no, nie mieli nawet możliwości poznania tylu osób, oczywiście teraz mogą na przykład częściej zdradzać swoich partnerów, tylko dlatego, że nawiążą ten kontakt w sieci, więc to ma swoje, jakby tutaj ma swoją drugą twarz, ale weźmy pod uwagę, że tak naprawdę ekstrawertykom, jeżeli chodzi o liczbę ich kontaktów społecznych, to internet niewiele pomógł. Oni już wcześniej mogli mieć i po 400 znajomych, tak jak teraz mają na Facebooku.
Czyli introwertykom pomógł. Odważna, ekstrawertyczna Oriana Fallaci poradziłaby sobie w każdych wirtualnych, czy niewirtualnych, analogowych okolicznościach. Ciekawie się ta nasza rozmowa potoczyła od tego analogowego świata długich rozmów z politykami twarzą w twarz, często bliżej niż się komukolwiek wtedy ówcześnie udawało, aż po świat wirtualny, który daje szansę nieśmiałym, tak zwanym.
Tomek Kusakowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za to
spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Czwórka. Polskie Radio.